Meandry polityki. W mijającym tygodniu Biały Dom gościł prezydenta Węgier, Viktora Orbana. Jak na styl gospodarza, a raz wyniosły, innym razem rubaszny, to wspólny wywiad obu prezydentów można zaliczyć do udanych. Donald Trump pochwalił przywódcę Węgier za jego wkład w sojusz strategiczny z Ameryką oraz za sukcesy w ochronie granic swojego kraju. Wspomniał też mimochodem o pomocy wspólnotom chrześcijańskim na całym świecie. Skądinąd wiadomo było, że głównym celem wizyty Orbana była amerykańska oferta sprzedaży broni, w tym myśliwców wielozadaniowych na preferencyjnych warunkach. Nikt nie może rzecz jasna powiedzieć, co było w głowie obu wysoko postawionych rozmówców. Nie jest wcale wykluczone, że jeden drugiemu czegoś zazdrościł. Viktor Orban chciałby być może władać tak kolosalnym mocarstwem i mieć takim panującą gospodarkę. Z kolei można być pewnym na 100%, że prezydent Donald Trump chciałby mieć Stany Zjednoczone tak podporządkowane sobie, jak to jest w przypadku Węgier i ich autorytarnego szefa państwa. Jak przyznają liczni politolodzy, w ciągu 10 ostatnich lat prezydent Orban zdołał zniszczyć prawie wszystkie tradycyjne instytucje liberalnej demokracji w swoim kraju. Ostatnim, prawie ostatnim klockiem w tym dominie było dzieło George'a Sorosa, Uniwersytet Środkowej Europy, który dostał nowy adres na wygnaniu w Wiedniu. O takich sukcesach Trump może jedynie pomarzyć. Amerykańskie sądy wciąż są niezależne. Kongres Stanów Zjednoczonych nie zamierza rezygnować ze swoich kompetencji nadzorczych, a szereg organizacji pozarządowych i samorządy lokalne kierują się głównie własnymi interesami. Szkoły wyższe robią, co chcą. W przeciwieństwie do Węgier, dylemat, co jest ważniejsze, prawo czy tak zwana wola ludu, jeszcze nie został w USA rozstrzygnięty na dobre i Donald Trump, pomimo swoich buńczucznych tweetów, dobrze o tym wie. 13 maja w Stanach Zjednoczonych okazał się dniem feralnym dla nowojorskiej giełdy. Notowania Dow Jones tego dnia obsunęły się nie mniej, nie więcej tylko o 610 punktów, a jak mówią specjaliści, oznacza to, że z naszej planety w kilka godzin wyparował 1 trylion dolarów. Jest to bezpośredni efekt wojny celnej rozpoczętej przez Donalda Trumpa przeciw Chinom, a jak twierdzą inni specjaliści, także przeciw kieszeniom amerykańskiego podatnika. Aktualnie do znanych krajowych kłopotów pana prezydenta dochodzi kilka gorących kartofli na arenie międzynarodowej. Po pierwsze, Iran, będący od kilku tygodni na celowniku rakiet 6. floty Stanów Zjednoczonych. Po drugie, Chiny w roli trudnego partnera od czasu do czasu uciekającego się do gruźb natury militarnej. Po trzecie, Wenezuela, będąca dla Pentagonu nowym, bolesnym dylematem. Czy lepiej wysłać po staremu dobrze znanych Marines, czy dopuścić do kilkuletniej wojny domowej blisko miękkiego podbrzusza Stanów, co byłoby cichą zgodą na obecność Rosjan w średniej wielkości kraju, pokrytym w połowie dżunglą, mogącego bardzo łatwo zostać latynoskim Wietnamem. Po czwarte, Korea Północna, testująca swoje pociski balistyczne. Tak jak gdyby zeszłoroczne uśmiechy towarzysza Kima i prezydenta Trumpa nic nie znaczyły. Dobrze poinformowani eksperci wojskowi wysuwają tezę, że ostatnie bardzo nagłośnione spotkanie Kima z Putinem w nadgranicznym rosyjskim Władywostoku było pomyślane jako psztyczek w nos Donalda Trumpa. Czy do szefa Białego Domu dotarło, że nie zawsze i nie wszędzie musi być przysłowiowym number one? Tego nikt nie wie. Jak na razie Biały Dom zapewnia, że asertywność, z braku lepszego słowa, ekipy Trumpa przyniesie już niedługo pożądane owoce. W jednym z niedawnych przemówień prezydent dobitnie zaznaczył, że, cytuję, czasy, kiedy Ameryka była skarbonką, świnką dla reszty świata, już się skończyły. Do niedawna byle kto mógł skarbonkę rozbić i żywić się krzywdą amerykańskiego świata pracy. Koniec cytatu. Ku zdziwieniu licznych jajogłowych i ekspertów ze wschodniego i zachodniego wybrzeża, wciąż znaczna część owego świata pracy popiera jednak kontrowersyjnego prezydenta. Pytanie za co? Na pewno nie za jego klasyczne wykształcenie i piękny język. Na pewno nie za obycie towarzyskie. Na pewno nie za wzór moralności w polityce i życiu prywatnym. No i z pewnością nie za finezyjne podejście do tradycyjnych sojuszników Ameryki. Jeden z bardziej opiniotwórczych, konserwatywnych krytyków Trumpa, David Frum, zaryzykował tezę, że Trump dlatego został uznany i wybrany przez 1/3 obywateli Stanów, bo najlepiej pasuje do roli chodzącej obelgi wobec całej dotychczasowej klasy politycznej. Być może po to został wynajęty przez ten 1% Ameryki, czyli przez miliarderów. Z kolei wielu Amerykanom z klasy dolnośredniej Donald Trump jawi się jako ostatnia szansa na powrót dawnej Ameryki. Takiej jak sprzed wojny wietnamskiej, takiej jaka była przez większość ostatnich 200 lat. Na tej tęsknocie za znikającym w oddali American Dream, marzeniem Ameryki, wyrosła popularność Trumpa. Głosowanie na niego ma w sobie coś z gry hazardowej. Majątki, kariery zawodowe, a nawet styly życia są żetonami w tej grze. Uzyskanie wglądu do zeznań podatkowych Donalda Trumpa, jeśli do tego w ogóle dojdzie, nie musi być wcale aż takim szokiem, jak się sądzi, dla borykającej się z własnymi kłopotami finansowymi klasy średniej. Okrzyki oburzenia będą się głównie rozlegać po stronie liberałów i lewicy, co zresztą dla przeciętnego Amerykanina oznacza jedno i to samo. Jak już nieraz było w historii, jedna elita oskarża drugą elitę o elitarność i wszystko co najgorsze. A świat kręci się dalej.
Ludzkie gadanie, czyli Magdalena Cielecka i Bartosz Opania. To ich piosenka.
Diabeł dobranoc mówi do ciotki, gdzie w cichej niezgodzie przyszło nam żyć. Na piecu gdzieś mieszkają chlopki.